Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji już dosyć sporo o niezwykłych słowach Jana Chrzciciela. Wzywał on do upamiętania, do wyznawania grzechów, demaskował płytką, powierzchowną religijność, ostrzegał przed nadchodzącym sądem, a przede wszystkim zapowiadał nadejście Mesjasza, Chrystusa. Jan wołał: ja was chrzczę wodą na znak nawrócenia, ale ten, co idzie za mną, jest potężniejszy ode mnie. Nie jestem godny, by podawać mu sandały. On was ochrzci ogniem Ducha Świętego. Trzyma w ręku szuflę, aby oczyścić pszenicę na klepisku. Ziarno zgarnie do spichlerza, a plewy wrzuci do ognia, który nie gaśnie. W słowach Jana słyszymy pewne porównania, które oznaczają jednocześnie obietnicę i groźbę. Jan woła, że ten, kto przyjdzie po nim, dokona chrztu ogniem. W pojęciu chrztu ogniem występują co najmniej trzy elementy. Po pierwsze, oświecenie. Blask ognia daje światło, które rozświetla mrok. Płomień latarni morskiej prowadzi żeglarza do portu, podróżnika do celu drogi. W ogniu kryje się nie tylko zniszczenie, jest w nim światłość. Może być ono przewodnikiem. Jezus jest płonącą pochodnią, prowadzącą ludzi ku prawdzie, ku Bogu. Drugi element to ciepło. O pewnym wielkim i życzliwym człowieku powiedziano, że swą obecnością potrafił rozgrzać zimne pomieszczenie. Gdy w życiu człowieka pojawia się Jezus, wówczas rozpala w sercu ciepło, żar miłości do Boga i bliźnich. Chrześcijaństwo było zawsze religią płonących serc. I trzeci element to oczyszczenie. Kojarzy się ze zniszczeniem. Oczyszczający płomień niszczy bowiem to, co fałszywe, a pozostawia to, co prawdziwe. Płomień hartuje, wzmacnia i oczyszcza metal. Gdy w sercu zjawia się Chrystus, wówczas brudy zła zostają wymiecione. Czasem dzieje się to przez bolesne doświadczanie. Jeśli wierzymy, ufamy, że przez doświadczenia Bóg prowadzi ku dobru, wówczas oczyszcza się i uszlachetnia nasze serce. Stajemy się ludźmi czystego serca, którzy mogą oglądać Boga. Tak więc słowo ogień kojarzy się ze światłem, ciepłem i oczyszczeniem, które następuje przez zjawienie się Jezusa w sercu człowieka. W słowach Jana Chrzciciela występuje jeszcze jedno niezwykłe porównanie. Dźwięczy w nim obietnica i groźba. Jest to obraz przedstawiający klepisko. Wiejadło to wielka drewniana szufla. Przy jej pomocy zgarniano zboże z klepiska i podrzucano je do góry. Przy wykonywaniu tej czynności ciężkie ziarno spadało na ziemię, a lekkie plewy unosił wiatr. Ziarno zbierano i gromadzono w spichlerzach, a pozostałe resztki spalano. Zjawienie się Chrystusa oznacza nieuchronne pewną segregację, oddzielenie, rozdzielenie. Można Jezusa przyjąć albo odrzucić. Człowiek spotykający Chrystusa staje wobec wyboru, którego nie może uniknąć. Może być za lub przeciw. Ten wybór decyduje o jego przyszłości. Podział zarysowuje się w zależności od postawy, jaką człowiek zajmuje wobec Jezusa Chrystusa. W poselstwie Jana Chrzciciela brzmi jedno podstawowe wezwanie. Nawróćcie się. Upamiętajcie się. Podobnie wołał potem Jezus. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Zastanówmy się, czym jest upamiętanie. Jakie ma znaczenie ten podstawowy postulat króla i jego herolda? Zwróćmy uwagę na to, że Jezus i Jan posługują się słowem upamiętanie, nie wyjaśniając właściwie jego znaczenia. Słuchacze dobrze znali je i rozumieli. Wiedzieli, czym jest upamiętanie. Dla Żyda upamiętanie było punktem centralnym jego wiary i jego relacji z Bogiem. Boskie przebaczenie, Boża łaska są obecne wszędzie tam, gdzie zjawia się prawdziwe upamiętanie. Podstawową doktryną judaizmu było przekonanie, że pokutującemu Bóg przebacza grzechy całkowicie i darmo. Pokutującemu Bóg przebacza grzechy całkowicie i darmo. Rabini twierdzili, upamiętanie jest czymś wielkim, uzdrawia świat, dosięga tronu chwały Bożej. Rabini uczyli, że chociaż prawo powstało na 2000 lat przed stworzeniem, to upamiętanie powstało jeszcze przed prawem. Człowiek, stwierdzili, może wystrzelić strzałem bardzo daleko, lecz upamiętanie sięga aż do tronu Boga. Dla Żydów jedyną bramą wiodącą do Boga była brama upamiętania. Bardzo interesujące jest słowo, którego Żydzi używali dla określenia upamiętania. Jest to słowo teszubach, rzeczownik od czasownika szub, który oznacza zawracać. Upamiętanie jest więc odwrotem od zła, zawróceniem i zwróceniem się do Boga. Podstawowe znaczenie upamiętania łączyło się w judaizmie zawsze ze zmianą postępowania na co dzień. Była to więc religijna i moralna reformacja całego ludu albo jednostki. Za istotę upamiętania rabini uważali taką całkowitą przemianę umysłu, że w jej rezultacie następowała odnowa życia i zmiana postępowania. Pewien wybitny, średniowieczny uczony żydowski określał upamiętanie w taki sposób. Czym jest upamiętanie? Polega ono na tym, że grzesznik porzuca grzech i stanowczo postanawia, że nie będzie już popełniał go ponownie. Odwraca się taki człowiek od zła i z Bożą pomocą zwraca się ku dobru. Zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi mogą zgodzić się ze współczesną definicją upamiętania zapisaną w jednym z wyznań wiary. Czytamy: upamiętanie jest tą zbawczą łaską, dzięki której grzesznik, uświadomiwszy sobie grzech i poznawszy miłosierdzie Boże, odwraca się od grzechu ze skruchą i od razu, gotów podporządkować się mu całkowicie. Biblia stale mówi o tym odwróceniu się od grzechu i o zwróceniu się do Boga. Prorok Ezechiel pisał: powiedz im na moje życie, wyrocznia Jahwe Pana. Ja nie pragnę śmierci bezbożnego, ale jedynie tego, by bezbożny zmienił swoje postępowanie i żył. Porzućcie wasze złe postępowanie. Czemuż to chcecie zginąć, o Izraelici? Prorok Jeremiasz wołał: nawróć mnie, abym był nawrócony. Tyś zaiste, Panie, Bogiem naszym. Ozeasz wołał podobnie: wróć, Izraelu, do Boga Twego, Jahwe. Z powyższego jasno wynika, że upamiętanie łączyło się w judaizmie z wymogami etycznymi, moralnymi. Oznaczało odwrócenie się od zła i zwrócenie ku Bogu przy jednoczesnej przemianie postępowania. Jan Chrzciciel w pełni rozumiał, akceptował tę naukę Starego Testamentu i domagał się, aby jego słuchacze przynosili owoce godne upamiętania. W synagogach zanoszono piękną modlitwę: spraw, o Ojcze, abyśmy powrócili do Twego prawa. Poślij nas, Królu, do swej służby. Spraw, byśmy przez doskonałe upamiętanie znaleźli się przy Tobie. Błogosławiony jesteś, o Panie, który kochasz się w upamiętaniu naszym. Wyrazem upamiętania ma być rzeczywista zmiana życia. Pewien rabin, komentując tekst z Księgi Jonasza, pisał: moi bracia, nie powiedziano tu, że Bóg widział Niniwitów odzianych w wór i poszczących, ale że widział ich czyny, że się odwrócili od złej drogi. Rabini podkreślali: nie bądźcie jak głupcy, którzy gdy zgrzeszą, przynoszą ofiarę zamiast upamiętania. Jeśli człowiek mówi: będę grzeszyć, potem się upamiętam, będę grzeszyć i potem znów się upamiętam, to nigdy się nie upamięta. Rabini nauczali, że jest pięć rodzajów grzeszników, którym grzechy nie będą przebaczone. Na sporządzonej przez nich czarnej liście znalazła się pewna szczególna kategoria ludzi. Ci, którzy grzeszą, aby pokutować, i którzy pokutują, aby znowu grzeszyć. Rabini mówili, jeśli człowiek nie wypuszcza z ręki rzeczy nieczystej, to może się myć we wszystkich morzach świata, a i tak pozostanie nieczysty. Lecz jeśli tę rzecz od siebie odrzuci zdecydowanie, wówczas wystarczy niewiele wody, aby się obmyć. Żydowscy nauczyciele mówili o tak zwanych dziewięciu normach upamiętania, o dziewięciu rzeczach koniecznych dla upamiętania. Znaleźli je w przykazaniach podanych u proroka Izajasza w pierwszym rozdziale, na początku jego proroctw, w 16 wierszu pierwszego rozdziału. Prorok woła tam w imieniu Pana: obmyjcie się, czyści bądźcie, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu, przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrem, troszczcie się o sprawiedliwość, uciśnionego wspomagajcie, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Prawdziwe upamiętanie powoduje nie tylko sentymentalną skruchę, lecz przede wszystkim realną przemianę życia. Podobnie jak Nowy Testament, Stary Testament także naucza, że upamiętanie jest zawsze możliwe. Upamiętanie, podkreślali żydowscy uczeni, jest jak morze, w którym można się wykąpać w każdej godzinie. Brama modlitwy może się czasem zamknąć, ale brama upamiętania jest zawsze otwarta. Drzwi upamiętania nikt nie może zamknąć. Upamiętanie jest bezwzględnie konieczne. Świat nie może istnieć bez miłosierdzia Bożego i bez bramy upamiętania. Jeśli nie byłoby niczego poza sprawiedliwością Boga, to wtedy szybko nastąpiłby kryzys wszystkich ludzi i wszystkich rzeczy. Upamiętanie jest bowiem czymś tak istotnym, że dla utorowania mu drogi Bóg jak gdyby przekreśla swoje własne żądania, swoje oczekiwania. Dzięki upamiętaniu grzesznik ratuje się przed zgubą. Upamiętanie jest dostępne do końca życia. Jak długo trwa życie, tak długo istnieje możliwość upamiętania się. Ręka Boga jest wyciągnięta pod skrzydła niebiańskiego wozu, aby wyrwać pokutującego z ucisku sprawiedliwości, nauczał pewien rabi. Rabin Symeon ben Yochai powiedział, jeśli jakiś człowiek byłby absolutnie sprawiedliwy przez całe życie, a zbuntowałby się przy końcu, to tym samym unicestwiłby wszystko, ponieważ powiedziano, sprawiedliwość sprawiedliwego nie uratuje go wtedy, gdy zgrzeszy. Jeśli jednak dany człowiek byłby absolutnie zły przez całe życie, a upamiętał się przy końcu, to Bóg go przyjmie, ponieważ powiedziano, bezbożność bezbożnego nie zgubi go, gdy się nawróci. Te słowa rabin oparł o tekst proroka Ezechiela. W 33 rozdziale, w 12 wierszu, czytamy właśnie o tej prawdzie. Bóg nie potępi bezbożnego, przyjmie go, ponieważ powiedziano, bezbożność bezbożnego nie zgubi go, gdy się nawróci, gdy się upamięta. Miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że akceptuje nawet sekretne upamiętanie. Rabin Eleazar powiedział kiedyś, w świecie jest tak, że jeśli człowiek znieważy bliźniego publicznie, a potem chce się z nim pojednać, to bliźni ma prawo powiedzieć, znieważyłeś mnie publicznie, a teraz chcesz się pojednać ze mną w cztery oczy? Nie, idź wpierw i przyprowadź tych, wobec których mnie znieważyłeś, a wtedy pojednam się z tobą. Nie tak jest z Bogiem. Człowiek może go znieważyć publicznie na rynku, a jednak święty mówi, upamiętaj się przede mną, a ja ci przebaczę. Tak, Boże miłosierdzie rozciąga się na każdego człowieka, który szczerze wyznaje mu swoje grzechy. Z natury wszechmogącego i wszechwiedzącego Boga wynika, że niczego nie może on zapomnieć, a jednak miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że nie tylko przebacza, ale również, jakkolwiek brzmi to niewiarygodnie, zapomina. Zapomina o grzechu pokutującego. Któryż Bóg podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek i zapominasz go? Tak czytamy w Księdze Michała w 7 rozdziale. A w Psalmie 85 znajdujemy takie słowa. Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twego gniewu. Przebaczać jest rzeczą ludzką, natomiast zapomnieć całkowicie rzeczą Bożą. Najpiękniejsze jest to, że Bóg wychodzi jak gdyby w pół drogi, a nawet bliżej pokutującego. Najznakomitszym rabinom nie była obca idea marnotrawnego syna i ojca, który wychodzi na jego spotkanie. Należy jednak pamiętać, że przy prawdziwym upamiętaniu, oprócz miłosierdzia, konieczne jest również naprawienie wyrządzonego zła, o ile to jest możliwe. Rabini mówili, trzeba naprawić krzywdę, szukać łaski i przebaczenia. Prawdziwie pokutującym jest ten, kto chociaż ma okazję popełnić dany grzech w tych samych okolicznościach, to jednak go nie popełnia, nie powtarza już tego samego błędu. Przy prawdziwym upamiętaniu jest konieczna nie tylko poprawa, równie ważne jest wyznanie. Biblia stale to postuluje. W Księgach Mojżeszowych czytamy, jeśli mężczyzna lub kobieta dopuszczą się jakiegoś grzechu wobec ludzi, mają wyznać grzech popełniony. Przy Powieściach Salomona czytamy, nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa, kto je wyznaje, porzuca, dostąpi miłosierdzia. Grzech mój Tobie wyznałem i nie ukrywałem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją Panu, a Tyś darował winę mego grzechu. To wspaniałe wyznanie psalmisty. Potępienie spadł na człowieka, który mówi, że jest niewinny i nie chce przyznać się do grzechu, podkreśla prorok Jeremiasz. Dla upamiętania nie ma sytuacji beznadziejnych. Nikt nie jest poza zasięgiem jego skuteczności. Rabini mówili, niech człowiek nie mówi, ponieważ zgrzeszyłem, nie mam możliwości odnowy. Niech raczej ufa Bogu i upamięta się, a Bóg mu przebaczy. Czasem trzeba Bożej groźby, nawet surowej kary, żeby człowieka przyprowadzić do porządku. Ale pamiętajmy, nikt nie jest poza zasięgiem mocy Bożej, mocy, która może każdego grzesznika przyprowadzić do upamiętania i wprowadzić na powrót do domu Ojca. Żydzi wyrażali jeszcze jedno przekonanie wiążące się z upamiętaniem. Na pewno podzielał je również Jan Chrzciciel. Nauczyciele żydowscy głosili mianowicie, że jeśli Izrael upamiętałby się całkowicie, to w ciągu jednego dnia zjawiłby się Mesjasz. Jedynie zatwardziałość serc powodowała zwłokę w posłaniu Bożego Odkupiciela na świat. Upamiętanie to centralny punkt wiary Żydów, tak jak jest to również centralna prawda w chrześcijańskiej wierze. Oznacza upamiętanie odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się ku Bogu w kierunku nowego życia, które Bóg nam daje ze swego wielkiego miłosierdzia.